łaski Twej moc.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa i zapraszam na katechezę w oparciu o katechizm Kościoła katolickiego. Mówimy o modlitwie, cały czas o modlitwie, dlatego że jest to, jak kiedyś wspominaliśmy sobie, oddech naszego życia, a zatem mamy nie tylko mówić, ale także się modlić, bo nieraz można tak sobie rozprawiać nie wiadomo ile i nie zabrać się do pracy. Dlatego kiedy już wiemy, czym jest modlitwa, że Bóg udziela łaski modlitwy, znamy różne rodzaje modlitwy, jak Pan Jezus uczy modlitwy, mówiliśmy o błogosławieństwie i adoracji, mówiliśmy na temat modlitw prośby, modlitw wstawienniczych, modlitw dziękczynienia, modlitw uwielbienia. Wspominaliśmy sobie także o tradycji modlitwy, a więc w liturgii Kościoła, o drodze modlitwy, o Najświętszej Maryi Pannie. Dzisiaj chcemy mówić na temat przewodników modlitwy, przewodnicy modlitwy, świadkowie, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwa, szczególnie ci, których Kościół uznaje za świętych, uczestniczą w żywej tradycji modlitwy przez co? Przez wzór swojego życia, przez pozostawione przez siebie pisma oraz przez swoją modlitwę dzisiaj w tajemnicy świętych obcowania. A zatem po pierwsze wzór życia, po drugie różnego rodzaju pisma i po trzecie aktualna, obecna cały czas modlitwa świętych za nas. I dlatego też zachęta do czytania żywotów świętych. Dawniej w rodzinach czytano żywoty świętych. Dzisiaj Jeszcze w klasztorach czyta się żywoty świętych, mam nadzieję przynajmniej, dlatego że to jest zawsze wzór do naśladowania, to jest zachęta do życia, które dany święty wiódł. Czy znam zatem także swojego świętego patrona, którego imię noszę z chrztu świętego czy z bierzmowania? Czy on jest takim przewodnikiem też modlitwy dla mnie? To są bardzo ważne sprawy, ponieważ jak mówią ojcowie, czym się karmisz, tym żyjesz. Jak karmisz się żywotami świętych i to są dla ciebie też autorytety, to wówczas pragniesz podążać za nimi. Dlatego dobrze jest, kiedy byłaby tradycja gdzieś wieczorem czy w dowolnej porze dnia, żeby rodzina zbierała się na przykład na tym, żeby czytać żywoty świętych, choćby raz w tygodniu, żeby coś takiego było. To jest zawsze przewodnictwo w naszym życiu, przewodnictwo w naszej modlitwie, postawienie kogoś za jakiś wzorzec, ku któremu dążymy pośród niedoskonałości, pośród naszej grzeszności, ale dążymy i widzimy wówczas, że świętość jest możliwa, że są ludzie i w każdym wieku są ludzie. Mówiąc w każdym wieku, mam na myśli lata, ale mam też na myśli historię, gdzie świętość została przez nich osiągnięta. A zatem zobaczmy, że Pan Bóg nie pozbawia nas tej łaski i Pan Bóg chce, żeby wszyscy byli świętymi. Kontemplują święci Boga, wychwalają Boga, nieustannie opiekują się tymi, których pozostawili na ziemi. Wchodząc do radości nieba, zostali postawieni jakby nad wieloma. Wstawiennictwo jest ich najwyższą służbą zamysłowi Bożemu. Dlatego możemy, jak mówi Kościół, i powinniśmy prosić ich, aby wstawiali się za nami i za całym światem. To jest modlitwa wstawiennicza za nami, a zatem ich pośrednictwo przed Bogiem. My przecież prosimy innych ludzi o modlitwę. Tutaj na antenie Radia Maryja bardzo wiele jest takich próśb, na nie wszystkie możemy indywidualnie odpowiadać, dlatego mówimy w intencji tych, którzy modlą się razem z nami, albo w intencji tych, którzy proszą nas o modlitwę. Nieraz są one wymieniane imiennie, ale przecież kiedy my wymieniamy je przed Bogiem i wplatamy w ten nurt modlitwy naszej tutaj też na antenie, to ta modlitwa jest znana też Panu Bogu. A zatem zobaczmy, że prosimy innych ludzi o modlitwę, zwłaszcza naszych przyjaciół, ale czasem całkiem obce osoby. Pomódl się o mnie, pomódl się za mnie. Tak samo prosimy naszych świętych przyjaciół, czyli tych, których Kościół ogłosił świętymi, albo tych, o których mamy też przeświadczenie, że są w niebie. Pomódl się o mnie, święty Stanisławie, pomódl się o mnie, Katarzyno, pomódl się o mnie. Modlitwę kierujemy do Boga, prosząc pełną chwały Maryję lub świętych o wstawiennictwo za nami. I ciekaw jestem, kto jest Twoim, bracie, siostro, bliskim przyjacielem w niebie. Kogo wśród świętych masz tam? Do kogo zanosisz swoje prośby? Kogo prosisz o to, żeby wstawiał się też za tobą? To jest zupełnie naturalne. Zupełnie naturalne. Tak jak ludzi prosimy tutaj o modlitwę i jest to wstawiennictwo, takie pośrednictwo przed Bogiem. Patrzcie, mamy różną sprawę, to proszę, pomódl się o mnie. Wysyłamy do klasztorów kontemplacyjnych, zwłaszcza sióstr, prośbę o modlitwę i siostry zanoszą tę modlitwę do Boga. To jest to pośredniczenie, to jest to wstawiennictwo za nami. Mamy Maryję. Mamo, pomódl się o mnie. Teraz i w godzinę mojej śmierci. Tak przecież mówimy w pozdrowieniu anielskim, gdy mówimy zdrowaś Maryjo. Mamy potężnych przewodników modlitwy świętych. Święty Dominik krótko przed odejściem z tego świata powiedział braciom: po śmierci będę dla was bardziej potrzebny i pożyteczny, aniżeli byłem za życia. Wołajmy do świętych, by prosili Boga za nami, by wspierali naszą modlitwę. Ale jak do tego wszystkiego ma się jedyne pośrednictwo Jezusa Chrystusa? Otóż słowo pośrednik, na co wskazuje słowo pośrednik? Że pośredniczy, czyli jest jakimś łącznikiem pomiędzy kimś a kimś. Jest pośrodku. Tutaj mielibyśmy pośrednika pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem. Pośrednik zatem byłby tym, tak potocznie rozumiemy to słowo, który od nas przedstawia coś Bogu, prośby, podziękowania, jakieś słowa, a nam przekazuje Bożą odpowiedź. Tak byśmy rozumieli tego pośrednika. Ojciec Jacek Sali w jednym ze swoich opracowań przypomina, że pośrednikiem Starego Przymierza był Mojżesz. Ale żaden z Izraelitów nie widział w nim kogoś, przez kogo należy zanosić modlitwy do Boga. Mojżesz był pośrednikiem Starego Przymierza. No bo zobaczmy, pod górą Synaj reprezentował naród wybrany i dlatego był pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludem wybranym. On tam był takim reprezentantem, pośredniczył. Podobnie Pan Jezus jest pośrednikiem Nowego Przymierza. Ponieważ jednak to Nowe Przymierze usunęło w cień wszystkie wcześniejsze przymierza zawarte w Starym Testamencie, dlatego Pan Jezus jest nie tylko pośrednikiem, ale jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Tylko co znaczy to pośrednictwo Jezusa Chrystusa? No bo tak byśmy powiedzieli, skoro jest jedynym pośrednikiem, no to święci, Matka Boża, są zupełnie niepotrzebni, ale też modlitwa na antenie jest zupełnie niepotrzebna i w ogóle prośba kogoś o modlitwę jest zupełnie niepotrzebna, no bo jedyny pośrednik to nasz Pan Jezus Chrystus. Zobaczmy, Mojżesz złożył ofiarę z cielców, a Pan Jezus z siebie samego, gdy zawarł nowe przymierze. A zatem, jako pośrednik przymierza, Pan Jezus nie tylko jest ofiarnikiem, czyli kapłanem, ale także jest ofiarą przecież tego przymierza, bo złożył siebie w ofierze. Nie tylko ofiarował coś, ofiarował siebie. I czyni to go zbawicielem, jedynym zbawicielem. Jak czytamy w księdze proroka Izajasza, w jego ranach jest nasze zdrowie. Jego krew obmywa nas z wszelkiego grzechu. Jego krew. Nie cielców kozłów, jego krew. I o tym właśnie, to znaczy o ofierze naszego Pana, jest mowa w kontekście tych słów, które wypowiada święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, że nasz Pan Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem. Jest tam napisane, że jest on pośrednikiem, a następnie, że wydał samego siebie na okup za wszystkich. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. To w drugim rozdziale pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Pośrednik w odniesieniu do naszego Pana Jezusa Chrystusa nie oznacza zatem kogoś, kto przekazuje nasze modlitwy Ojcu i przynosi nam jego odpowiedzi na ich wysłuchanie. Chrystus Pan nie jest jakimś posłańcem, nie jest kimś, kto tak jak Mojżesz składa ofiarę z cielców, ale Chrystus Pan sam staje się ofiarnikiem i ofiarą, czyli ofiarującym i ofiarą. Jego pośrednictwo to jest pośrednictwo kogoś, kto przez ofiarę z siebie samego dokonał naszego zbawienia. A zatem Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem Nowego Przymierza, czyli jedynym zbawicielem. jest tym, który jedna nas z Ojcem i wciąż wstawia się za nami jako nasz obrońca. Nikt nie może przyjść do Ojca, jeśli szuka innej drogi, innej bramy, bo Chrystus jest jedyną bramą, to znaczy nie ma innego Zbawiciela poza Nim. Nie ma innej ofiary, która by dawała zbawienie. Nie ma innego Zbawcy poza Jezusem Chrystusem, jedynym pośrednikiem, to znaczy, i tak to rozumiejmy, jedynym Zbawicielem. Bo czytamy w liście, czytamy w Dziejach Apostolskich, i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Zatem stwierdzenie, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, nie oznacza, że nie możemy prosić innych o wstawiennictwo w naszych intencjach. Jak najbardziej możemy. Ponieważ pośrednictwo Jezusa Chrystusa to nie jest pośrednictwo posłańca. My prosimy o wstawiennictwo, czyli pośrednictwo w naszych intencjach, zarówno tych, którzy, zobaczcie, chodzą między nami, ale również świętych. Powiedzenie modlitwa do świętych, modlitwa do świętego Stanisława, modlitwa do jakiegoś innego świętego, to jest pewien skrót językowy, ponieważ modlitwa ta jest w istocie prośbą o wstawiennictwo, o pośrednictwo, o przedstawienie Bogu naszej sprawy. Tak to rozumiemy, bo żaden święty, ani nawet Najświętsza Maryja Panna, nie są ostateczną instancją. Podobnie jak nie święci czynią cuda, ale Bóg czyni cuda. Posługuje się ludźmi, posługuje się świętymi, ale Bóg jest cudotwórcą, to Bóg czyni cuda. Zatem zobaczmy, że święci czy Najświętsza Maryja Panna może nas otaczać swoją prośbą, może otaczać swoim dziękczynieniem, być takim płaszczem dla nas, wsparciem dla nas. Przebłogosławiona Matka nasza, Maryja, mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. Nie mówi, co ja wam powiem, tylko mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. A zatem nie ma tutaj jakiejś bocznej drogi poza Jezusem Chrystusem. Ale to pośrednictwo Chrystusa to jest właśnie jedyny Zbawiciel, a święci, Najświętsza Maryja Panna, którą czcił Syn, są tymi, którzy mogą, chcą i których powinniśmy prosić o wstawiennictwo, czyli właśnie zanoszenie za nas swojej modlitwy. W tajemnicy świętych obcowania nie ma istotnej różnicy pomiędzy proszeniem o modlitwę kogoś żyjącego na ziemi, a kogoś w niebie. Różnica jest tylko w tych różnych wymiarach, w których jedni i drudzy żyją. Ci pierwsi, czyli my, jesteśmy po tej stronie śmierci. A ci drudzy, czyli święci, cieszą się już pełnią życia z Bogiem. Ale przecież jedni i drudzy mogą wstawiać się za nami do Boga. Zobaczcie, modlimy się za zmarłych, bo wierzymy, że nasza modlitwa może być dla nich pomocna, czyli wstawiamy się za nimi. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Ale z drugiej strony modlimy się też do tych, czyli prosimy ich o modlitwę, tak to rozumiemy, o których wierzymy, że są już w pełnej komunii z Bogiem, zjednoczeni w pełni z Bogiem, czyli są święci. Taka praktyka to jest wyraz naszej wiary w co? Że śmierć nie jest końcem, ale że śmierć jest przejściem do innego wymiaru naszego życia. Że miłość jest silniejsza niż śmierć. Jeśli tutaj prosisz ludzi o modlitwę, dlaczego miałbyś ich nie prosić po śmierci? Czyli po przejściu przez bramę. Bo przecież to nie jest koniec i miłość jest potężniejsza niż śmierć. Dlatego możesz ich prosić o modlitwę i dlatego śmierć naszych bliskich nie niweczy więzów miłości, które nas z nimi łączą. To nie jest tak, że brama śmierci obcina miłość, że oni nas nie kochają, a my już ich nie kochamy, że nie mamy tej łączności. A kim jest święty? Święty Paweł mówi, często to przecież w jego listach jest, że święty to jest wierzący. Że święty to jest wierzący, to jest brat, siostra, który wierzy. A więc każdy ochrzczony, wyznający wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli wiarę w to, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. A dzisiaj, kiedy mówimy święci, to mamy takie trochę okrojone to myślenie do tego, do tych świętych, których Kościół kanonizował, których wskazał nam jako ludzi zbawionych. A jednak przecież każdy z nas jest święty, o ile żyje w łasce uświęcającej. Kiedy przechodzimy przez bramę śmierci, to tylko zmienia się wymiar życia. Ale człowiek, który żyje w łasce uświęcającej tutaj, jest święty i przechodzi na drugą stronę, po prostu w inny wymiar życia wchodzi. W życie, w komunii, w pełnej komunii z Bogiem wchodzi. Na wieki wieków. Święci wraz ze śmiercią wchodzą po prostu do wymiaru, który nazywamy niebem. I nie jest to jakieś miejsce, ale bardziej stan, a zatem stan obecności Boga. Jest to komunia trwała z Bogiem, a więc niebo jest tam, gdzie jest Chrystus. Gdzie jest Chrystus? Święci, gdy wchodzą do nieba, pozostają z Chrystusem na zawsze. Zawsze mu towarzyszą, są wszędzie, gdzie jest Chrystus. Nie są ograniczeni czasem i przestrzenią, tak jak my podlegamy takim ograniczeniom fizycznym, żyjąc w tym wymiarze naszego życia. Dlatego no nie jest problem dla świętych, jeśli Bóg pozwala, przebywanie w wielu miejscach równocześnie, słyszenie modlitw, które zanosimy do nich, bo ktoś może zanosić modlitwę do tego świętego w Polsce, ktoś w Ameryce, w Australii, gdziekolwiek. I to nie jest żaden problem, żeby ją usłyszeć. Dlatego warto się modlić. Dlatego warto mieć swoich wstawienników. Modlić się po prostu trzeba. Ksiądz kardynał Robert Sarach mówi, że jeśli człowiek nie ma studni, to nie może czerpać wody. Tak samo bez modlitwy człowiek usycha, gdyż nie ma już ani głębi, ani wnętrza, ani źródła, które nawadniałoby jego życie. Bez modlitwy człowiek usycha. A święci, patrzcie, to są ludzie, przecież realni, z krwi i kości, to nie są obrazki, ale to są ludzie, którzy wspaniale rozkwitnęli, pozwolili się systematycznie nawadniać łasce Bożej. I dzisiaj mogą się przyczyniać za nami, ale również mogą nas uczyć modlitwy przez swój święty żywot, przez swoje nawrócenie, przez swoją relację z Bogiem, przez pisma, które pozostawili. Właśnie w ten sposób stają się naszymi przewodnikami w modlitwie. Oczywiście w historii Kościoła rozwinęły się różne duchowości. Duchowość, czyli to jest sposób pójścia za Panem, pójścia za Chrystusem. Różne mamy kroki, prawda? Jeden nieraz poznajemy po krokach kogoś. Ktoś idzie na korytarzu i już słyszymy, nie musimy do wizjera przy drzwiach biec, bo słyszymy, kto idzie po krokach. To jest właśnie sposób, analogicznie mówię, duchowości, sposób pójścia za Chrystusem. Jest taki krok i takie buty, i inne buty. Osobisty charyzmat świadka miłości Boga do ludzi, zobaczcie, czyli na przykład założyciela jakiegoś, czy mędrca, czy starca na przykład w tradycji wschodniej, mógł być przekazywany. Duch Eliasza Elizeuszowi, Janowi Chrzcicielowi, a później uczniowie mogą uczestniczyć w tym duchu. I w tej bogatej różnorodności, w różnych duchowościach te charyzmaty, one rozszczepiają się, ale wskazują jedyne światło Ducha Świętego. To nie są różne światła, to jest to samo światło, tylko różnie rozszczepione. Duch jest rzeczywiście miejscem świętych, a święty jest właściwym miejscem dla Ducha. Ofiarowuje się on bowiem, by zamieszkać z Bogiem. I dlatego święty nazywany jest świątynią Ducha Świętego. Zobaczmy, że pośród przewodników modlitwy ważne miejsce, najważniejsze zajmuje rodzina chrześcijańska. To jest pierwsze miejsce wychowania do modlitwy. Pierwsze miejsce, pierwsze. A jeśli pierwsze, to znaczy, że musimy o to miejsce szczególnie dbać, szczególnie zabiegać. Zbudowana na sakramencie małżeństwa rodzina to jest kościół domowy, w którym dzieci Boże, to jest niezależnie od tego, czy masz lat 60, 80, 5 czy 25. Jesteś dzieckiem Bożym. I tutaj w rodzinie dzieci Boże uczą się modlitwy jak kościół. Uczą się wytrwałości w modlitwie. Szczególnie dla dzieci tych brzdąców, dla małych dzieci, codzienna modlitwa rodzinna to jest pierwsze świadectwo żywej pamięci Kościoła. To jest cierpliwe pobudzanie przez Ducha Świętego. To jest przykład wiary rodziców. Dalej mamy obok rodziny chrześcijańskiej tych, którzy są wyświęceni do posługi, odpowiedzialnych za formowanie do modlitwy swoich braci i sióstr w Chrystusie. To są słudzy dobrego pasterza, którzy wyświęceni są po to, by prowadzić lud Boży do żywych źródeł modlitwy. A jakie to są źródła modlitwy? To jest Słowo Boże, to jest liturgia, to jest życie teologalne, czyli to jest życie praktykowane. To jest dzisiaj Boga w konkretnych sytuacjach. Bóg nie jest poza naszym życiem. Bóg nie jest jakimś wielkim nieobecnym. Ale to jest dzisiaj Boga w konkretnych sytuacjach. Kiedy wstajesz, kiedy jesz śniadanie, kiedy jedziesz do pracy, kiedy jesteś w pracy, wychodzisz z pracy, przyjeżdżasz do domu, robisz obiad. To są konkretne sytuacje obecności Boga. Mamy zakonników, czyli zakony, a więc też te charyzmaty założyciela, którzy poświęcili całe swoje życie modlitwie. Na przykład to są zakony kontemplacyjne, ale to już na pustyni tak zwani pustelnicy, mnisi, mniszki poświęcali swój czas uwielbieniu Boga i wstawianiu się za Jego ludem. Życie konsekrowane to jest życie, czyli życie konsekrowane, czyli życie poświęcone, to jest życie, które nie może rozwijać się bez modlitwy, ale każdy z nas jest Bogu poświęcony. Jest to zupełnie normalne. Modlitwa jest oddechem życia. Mamy katechezę dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Po co jest ta katecheza? Po to, żebyśmy nawiązywali relacje ze Zbawicielem. Po to, żebyśmy mieli życie. By Słowo Boże było rozważane w modlitwie osobistej, by było aktualizowane w modlitwie liturgicznej, by było uzewnętrzniane w życiu. A zatem patrzmy, że to nie jest tylko kwestia formowania wewnątrz, ale to jest kształtowanie postawy zewnętrznej. Mamy grupy modlitewne, szkoły modlitewne, przeróżne grupy, do których wielu z was należy. Jest rodzina Radia Maryja, gdzie się przecież też wspólnie uczymy modlić, choćby przez te katechezy o modlitwie teraz, które podejmujemy, ale też mamy mnóstwo modlitw na antenie, w których uczestniczymy. Nieraz ktoś się denerwuje, że ktoś inaczej wypowie jakieś słowo, że źle zaakcentuje. Oczywiście uczymy się tego wszystkiego, ale nie zabijamy się za to. że ktoś się pomylił, że ktoś się źle zaakcentował. Żeby nie być takim no, wściekle pobożnym. Tylko pobożnym. O. Tylko i aż pobożnym. Dlatego zobaczmy ta modlitwa, wstawiennictwo, szkoły modlitwy, grupy modlitwy, katecheza, zakony, zwłaszcza kontemplacyjne, wyświęceni do posługi, rodzina chrześcijańska. To są te miejsca, w których modlitwy się uczymy. I na koniec chciałbym podać to, co Ojciec Święty Franciszek podaje. On mówi o takiej modlitwie pięciu palców. Pięć palców. Kciuk to jest pierwszy palec, no, zależy z której strony liczymy, no ale niech będzie. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie, mówi Ojciec Święty Franciszek. Zacznij więc modlitwę, modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy, to, mówi Ojciec Święty, jest słodki obowiązek. Obowiązek to nie jest jakieś no, fakultatywne. To jest obowiązek. A więc kciuk tych, którzy są najbliżej. Dalej sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Dlatego, mówi Franciszek, pomódl się za tych, którzy wychowują, którzy kształcą, którzy leczą. Oni potrzebują wsparcia i mądrości, by prowadzić innych we właściwym kierunku. Dlatego niech stale będą obecni w twoich modlitwach. Tutaj jest miejsce dla kapłanów, tu jest miejsce dla katechetów, tu jest miejsce dla sióstr zakonnych. Módl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. By mieli mądrość w prowadzeniu. By uczyli się także modlitwy. To jest palec wskazujący. Palec środkowy jest najwyższy z palców. A zatem, mówi Franciszek, przypomina nam o naszych przywódcach, o liderach, o tych, którzy mają władzę, o rządzących. Oni potrzebują Bożego kierownictwa, Bożego prowadzenia, by świat żył w pokoju, by religia rozwijała się dobrze, by ojczyzna była w dobrobycie, byśmy byli dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. A zatem palec środkowy to jest palec najwyższy, przypominający nam o modlitwie za rządzących. Kolejny palec, czwarty, to jest palec serdeczny. Jest naszym najsłabszym palcem. A zatem przypomina nam o modlitwie za potrzebujących, za słabych, za chorych, za strapionych, za uwikłanych w różnych nałogach, w różnych trudnych sytuacjach, zniechęconych, za tych, którzy są obciążeni różnymi problemami. Oni potrzebują twojej modlitwy, twojego wstawiennictwa, twojego pośrednictwa w tym znaczeniu przed Bogiem. I wreszcie najmniejszy palec, mały palec, powinien on przypominać o modlitwie za siebie samego. Też za siebie samego zanosisz modlitwę. Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy wymienione wcześniej, mówi Ojciec Święty, twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów, by pomodlić się za siebie samego w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny. Bardziej prawdziwy i skuteczny, bo nieraz mamy różnego rodzaju wybujałe pomysły. A gdy najpierw pomodlimy się za te grupy, mówi Ojciec Święty, wówczas zobaczysz siebie we właściwej perspektywie i pomódl się za siebie. To jest modlitwa pięciu palców Ojca Świętego Franciszka. Niech ona nam, kiedy spojrzymy na dłoń, kiedy składamy dłonie do modlitwy, to myślę, że to jest też bardzo taka dobra recepta, która w tych intencjach modlitewnych może nam pomóc.